Jestem z Pomorza.
Witam w studio, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Skąd zainteresowanie kodeksami prawnymi, kodeksem prawnym i prawem w ogóle u pana? Bo słyszałem, że prawnikiem to został pan z przypadku.
A no tak, ponieważ w moim jakby spektrum zainteresowań była historia, było leśnictwo, była marynarka wojenna. A o prawie ogólnie nie myślałem, natomiast kolega, z którym zdobyliśmy wicemistrzostwo akademickie w piłce nożnej, mówił, chodź, pójdziemy na prawo, ja tam idę. Mówię, no ale po co? Mamy zwolnienie z egzaminu z historii jako finaliści ogólnopolskiej olimpiady historycznej, tam nauczymy się geografii, z języka też jesteś zwolniony, bo byłem finalistą innej olimpiady, ale niech ci będzie. No, i się tak dostałem na prawo. No i tak zostało.
Pan się wywodzi tutaj z pomorskich kręgów? Urodził się pan w Gdańsku, w Gdyni?
Się urodziłem w Dęborku.
Pomorze.
No, jak tak każdy Kaszub, mam czarne podniebienie, więc. A potem mój ojciec przeniósł się do nadleśnictwa Mirachowa, był nadleśniczym. Przez 10 lat postawił je na nogi, ucywilizował całą wieś. Typowy pozytywista warszawski, bo ojciec przed wojną mieszkał w Warszawie. Dziadek był człowiekiem, który walczył w 20 roku, bronił Warszawy. Siostra mojej babci, tak, babci była z kolei w PPS-ie, w oddziałach zbrojnych, siedziała ileś lat za caratu, dostała krzyż niepodległości od Piłsudskiego, więc ojciec w czasie wojny był w AK, potem siedział za Niemca, za Ruska, obojętne. W każdym razie był typowym pozytywistą, który chciał coś budować i zbudował. Potem przenieśliśmy się do Gdyni i od 1967 roku jestem gdynianinem.
To ta historia w pana domu, w pana życiu, w pana rodzinie mocno, mocno się przewijała.
No to się to wszystko jakby układało, tak, jakiś tam ciąg. Ojciec był człowiekiem, który nie był bierny, tak? Bo jak trzeba było walczyć, to walczył, jak trzeba było budować Polskę, nawet w tamtych czasach dla ludzi, to ją budował. Nadleśnictwo dwa razy było najlepsze w okręgu, a przedtem było na samym dole, bo był, mówię, typowym pozytywistą, tak? Doprowadził wodę, doprowadził energię elektryczną, zbudował ośrodek zdrowia w ciągu 10 lat. Wszystko było można, ponieważ to też charakterystyczne, nawet funkcyjni politycy, powiedzmy PZPR, jak zobaczyli, że ktoś coś chce, to nawet mu pomagali. To ciekawe, jak zakładano elektryczność do Mirachowa, nie było jej przecież, to wojsko dało sprzęt, lasy dały drewno, kopalnia dała drut, którego nie było, bo tam szły, drewno szło z lasów dla kopalni, tam mieli odrzuty, dali, a wojsko i inni załatwili elektryków, którzy założyli. I nagle się zrobiło jasno we wsi. To był szok cywilizacyjny. Potem szkoła tysiąclecia, gdzie też nadleśnictwo bardzo dużo pracy włożyło i pieniędzy, no bo taki był przecież pomysł wtedy, prawda? 1000 lat, 1000 szkół na tysiąclecie. 1966, ja jeszcze tam zaczynałem naukę w trzeciej klasie szkoły podstawowej, a potem Gdynia.
A jak pan wspomina te leśne swoje młode lata?
Bardzo dobrze, bo to były lata, gdzie rzeczywiście my musieliśmy jako dzieciaki wiejskie sobie radzić, tak? Ojciec ciężko pracował, mama miała nas trzech. Też była bieda w tamtym czasie, ale był to najlepszy czas, ponieważ nikt nie siedział w rodziny, nikt nie był prześladowany wprost. Ojciec był cały czas pod nadzorem, powiedzmy, jako żołnierz Armii Krajowej siedzący za AK. Natomiast był to czas względnej stabilizacji, tak? Nikt też nie umarł. Dopiero w 65 roku umarł dziadek i to był taki szok dla całej rodziny. Był w super stanie, zdrowy, błąd lekarzy. Trudno. Stało się i to był dobry czas. Tak myśmy się wychowywali nad rzeką, na jeziorach, w pracy w polu. Pracowaliśmy od szczeniaka. Nauczono nas szacunku dla pracy, a rozrabialiśmy jak się tylko dało.
Mówi się, że pan jest człowiekiem, którego w pracy zawodowej cechuje odwaga i bezkompromisowość. Co te dwa pojęcia dla pana oznaczają?
To znaczy, odwaga oznacza jedno. Jeśli masz problem, nie uciekaj od niego. Do odwagi się dorasta. Niech się nikt nie myśli, że wszyscy są tacy odważni od razu, bo odważnym od razu jest najczęściej ktoś, kto nie ma wyobraźni. Jeżeli się do odwagi dorasta, to znaczy, że potrafimy powiedzieć, że są pewne imperatywy, ważniejsze rzeczy, niż nasz strach, trzeba go przełamać, trzeba się sprawdzić. Nie wolno uciec od tego po prostu, nie wolno być biernym. A bezkompromisowość nie idziemy na układy po prostu, bo być może nie warto czasami z kimś walczyć, bo można zarobić naleźć po dobrą pozycję polityczną, być postrzeganym. W moim przekonaniu ten zawód to jest zawód zaufania, to znaczy nam ktoś zaufał. I jeżeli ja nie będę walczył o niego do końca, no to będę łajdakiem zwykłym, który go zdradził po prostu. To jest zdrada tego człowieka, który mi zaufał. Mogę mu powiedzieć, nie, rozstajemy się, bo z jakiegoś powodu nie jestem w stanie dla ciebie pracować. To się zdarza. Nie mówię, że nie. Ale to jest prosto w oczy. I mówimy dlaczego. I nagle się okazuje, że ten ktoś tłumaczy i okazuje się, że jego tłumaczenie jest ważniejsze. I ja cofam decyzję. Moi koledzy w kancelarii też są w ten sposób, szczególnie mecenas Gotkowicz, który przecież był wielkim, na wielkiej służbie dla ludzi biednych. Tak? Druga nad ranem on siedział na korytarzu bloku i pisał na maszynie na kolanach, bo żona go wywalała z domu, bo dzieci musiały spać, bo szły do szkoły. A Boguś walił w tą maszynę, w cudzysłowiu, i służył ludziom. Był naprawdę wspaniałym człowiekiem i przykładem, jak trzeba służyć. Zresztą adwokatura go doceniła, bo jako jeden z nielicznych dostał złotą odznakę adwokatura zasłużonym. To naprawdę nie jest takie powszechne w naszym zawodzie.
Ale pan ma też dużo tych odznak, panie mecenasie.
Ale nie dlatego pracujemy. Pracujemy dlatego, żeby móc spojrzeć wstecz i powiedzieć sobie, jak biskup Prapek mówił, że zostawiłeś ślad na ziemi, tak? Ten ślad, który nie jest zmywany przez fale, on zostaje. Ludzie ludzkich pamięci wielokrotnie... Ktoś do mnie podchodzi i mówi, że coś zrobiłem. Ja nie pamiętam. Dowiaduję się, że komuś pomogłem. Nie pamiętam, bo jest tych osób tyle przez 40 lat. Zacząłem przecież pracę w adwokaturze dokładnie w 1984 roku, czyli minęło równo 40 lat. To jest mnóstwo ludzi, których się spotkało w swoim życiu. Ja tego nie pamiętam, ale też nigdy nie oczekiwałem, że ktoś będzie mnie za to honorował, bo taki zawód wybrałem, który ma jeszcze jedną zaletę. To jest fantastyczna gra intelektu. To jest naprawdę gra intelektu. I tu można się sprawdzić. Tu nie ma czegoś danego. Tu trzeba być lepszym, ale grać oczywiście wedle zasad, które obowiązują wszystkich. Tak? Nie udawać naiwniaka tam, gdzie nie wolno, ale też umieć się cofnąć czasami. Tak jak w judo mówią, cofnij się, żeby wygrać, a my mówimy, cofnij się, żeby nie zniszczyć drugiego. To jest różnica. Możemy go zniszczyć, ale nie chcemy.
Panie mecenasie,
nie tędy droga.
Nie tędy droga, dokładnie tak. Pięknie się rozmawia z panem o zawodzie adwokata, ale porozmawiajmy też o tym czasie wolnym, kiedy pan no, na pewno ma ten czas wolny i jak go pan spędza, jak pan wykorzystuje te wolne chwile dla siebie. Jakie pan ma pasje, panie mecenasie?
Znaczy, ja jestem wychowany na wsi, jestem takim człowiekiem natury, tak? Zawsze mówiłem, że kościół to jest kościół lasu. Jak się wejdzie w środek lasu, się te korony drzew spotkają, to jest pół cień, pół mrok, to jak wielka katedra. Więc jestem człowiekiem, który uwielbia przyrodę, tak? Czyli las, jeziora, morze. Biegam, mam za sobą 3 ultramaratony rzeźnika. Byłem w górach, w Himalajach. Moją pasją jest historia, zajmuję się kolekcjonowaniem rzeczy, które mówią o przeszłości naszej. Jeśli no też zbieram różne odznaki, to nie interesują mnie odznaki blaszki, jak ktoś powie, tylko historia człowieka, więc mnie interesuje zawsze dokumenty, dlaczego on został tak, a nie inaczej wyróżniony. I tutaj na równi traktuję, mamy rocznicę Monte Cassino, tak? Zostało ich kilku, może kilkunastu bohaterów, przecież to jest 80 lat, którzy wtedy poszli, tak? I... bo od śmierci silniejszy był gniew, prawda? To samo mój ojciec dlatego poszedł do AK i mamy do czynienia z sytuacją, w której szanujmy tak samo bohaterów Monte Cassino, jak i Lenino. Moim szefem w Wydziale Kontroli, gdzie przez krótki czas pracowałem po odejściu z sądu, bo za uniewinnienia musiałem się stamtąd wynieść w stanie wojennym, był człowiek, który walczył pod Lenino. Vituti militari, kilkakrotnie ranny i on mówił wprost, zresztą moim ojcem, żołnierzem Armii Krajowej, powiedzmy inne światy się rozumieli znakomicie, bo każdy z nich mógł zginąć.
Te biegi rzeźnika, to kiedy to było, w którym to
2014-16-2020. Jeszcze będzie jeden w przyszłym roku, jeżeli mój partner, z którym zawsze biegam, komandor Tomek Kostecki, fantastyczny człowiek, sportowiec, jednocześnie żołnierz, rewelacyjny, logistyk, to już nie będę dalej mówić, co on robi, łatwo się domyśleć teraz. W każdym razie biegliśmy razem, jak się wszyscy śmiali, że jak przebiegniecie maraton rzeźnika, tak byście byli już małżeństwem, tak, bo się poznaje wszystkie słabości. To akurat nie być może nieprawdą, ale zawsze byliśmy, kończyliśmy te biegi, zawsze w czasie.
No a jaki to jest dystans?
85 km po Bieszczadach. Ostatni był straszny, bo to była powódź. Ja w jednym miejscu zgubiłem buty, dobrze, że miałem zapasowe, to miałem to do włożenia. Upadłem, rozbiłem sobie bark. Z pękniętym barkiem biegłem 70 km. No, nie jest to miłe, ale złość była tak duża, że mniej bolało, a bardziej byłem wściekły jest na
pan,
siebie.
Jest pan twardzielem, panie mecenasie.
Nie wiem, czy jestem twardzielem, jestem zawzięty. Może inaczej, nie odpuścić, tak? Jakbym nie dał rady już naprawdę, to bym pewnie powiedział, przyznał się jemu, on nie wiedział. Ale my się przygotowujemy rok. Biegnie się w parze. Ej, masz obowiązek wobec drugiego. To nie jest tak, że tylko twoje się liczy. Tak samo jego. I ja bym mu zawalił wszystko, tak? I jak się na końcu dowiedział, to chciał mi tam zlać wręcz. A ja mówię, już teraz nie warto. Już teraz to raczej się mną zajmie trochę, tak po ludzku. Ale mamy za sobą to. Mamy w Himalaje ponad 6000. Byliśmy...
A to był trekking, czy to było bieganie? Czy
to był trekking. Najpierw był maraton, a to jeszcze było coś więcej. Najpierw był maraton w Katmandu, w strasznie gorącym powietrzu i przede wszystkim zapylonym, gdzie biegliśmy w 2018 roku maraton ku czci tych polskich himalaistów, którzy tam zostali. Ja mam numer startowy z nazwiskiem jednego z pierwszych, który zginął przed wojną. Tak mi akurat wypadło, no i nie wypadało, nie przebiec dla niego tego maratonu. Przebiegliśmy w jednostce wojskowej Górków, budząc ich zdumienie, komu się chce w takich warunkach biec, no a nam się chciało.
A literatura, a muzyka?
Oczywiście też literatura, mam kilka tysięcy tomów książek, wiele nieprzeczytanych. Wiele książek tamtych czasów, kiedy trudno było cokolwiek kupić, to się kupowało. Ogromnym moim zainteresowaniem jest morze. Mam 150 tomów miniatur morskich. Ten, kto wie, o czym mówię, to są... Takie malutkie książeczki wychodziły, wtedy nazywały się to miniatury morskie. Najpierw duży format, potem mniejszy. I cała kolekcja jest chyba nieosiągalna nigdzie. Moje są oprawione. Zawsze żyłem tym morzem, bo ono mnie strasznie fascynowało, bo to przestrzeń, bo to wolność. Bo to jest odwaga, to jest sprawdzanie się. To jest bycie kimś, tak? Naprawdę marynarz, który... Pływa szczególnie na jachtach, jak tam kiedyś, czy tam ci, kto walczyli, mamy Nelsona, tak, stracił rękę, tracił nogę. To samo, co generał Sowiński na szanciach woli, bez nogi i bez ręki. Bohaterowie jednej, że tak powiem, miary. Więc to było wspaniałe. Książki tak, historia przede wszystkim, bo byłem laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, więc to mnie tam ciągnęło zawsze, a to też chyba zainteresowania ojca, który był biednym człowiekiem, jak wtedy wszyscy leśnicy. Natomiast miał bibliotekę liczącą kilka tysięcy tomów.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie mecenasie.